Chwała Bogu, bracia i siostry, bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym na początku naszego zgromadzenia przeczytać fragment Słowa Bożego z Księgi Kaznodziei Salomona, 104 rozdział i 17 wiersz. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jest tutaj powiedziane: pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Pańskiego, do domu Bożego. Pilnuj swoich kroków. Biblia uczy nas, że Bóg jest święty i z tego to powodu Piotr również mówi do nas, do dzieci Bożych, do Kościoła: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Niedawno mówiliśmy na środowym nabożeństwie, że człowiek, który należy do Chrystusa, człowiek, który należy do Jezusa, on winien mieć ten mur, duchowy mur, który oddziela go od tego świata. Biblia uczy nas, że jeśli jesteśmy przyjaciółmi tego świata, stajemy się wrogami Boga. Czasami ludzie chcą naginać tę prawdę, powołując się na Bożą cierpliwość, miłosierdzie, chodząc swoimi ścieżkami, swoimi drogami, a jednak Biblia mówi: pilnuj swoich kroków. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli przychodzisz do domu Pańskiego, aby słuchać Bożego Słowa, to pilnuj swoich kroków, pilnuj ich zawsze. Biblia uczy nas o wąskiej drodze, abyśmy tą wąską drogą kroczyli, bracia i siostry, na co dzień, abyśmy pilnowali swoich kroków. Jeśli jesteśmy sługami Pańskimi, należymy do Królestwa Bożego. I tu Biblia uczy nas, byśmy nastawili się na słuchanie, a gdybyśmy czytali w kontekście nauczanie Słowa Bożego, to wiemy, że nie chodzi jedynie o słuchanie, tak jak powiedział Jakub w swoim nauczaniu, ale słuchać i być wykonawcą Bożego Słowa. Być wykonawcą. Do tego Bóg nas powołuje. To jest lepsze niż ofiary. Jest to lepsze niż ofiary. Ta prawda została już wypowiedziana przez proroka Samuela do Saula, kiedy tamten nie wykonał Bożego Słowa tak, jak należało je wykonać. Wykonał je po swojemu. Częściowo jedynie wykonał Boże Słowo. Ale wiemy, że jeśli ktoś tak wykonuje Słowo Boże, to tak naprawdę go nie wykonuje, ponieważ Bóg pokazuje nam bardzo jasno i precyzyjnie, w jaki sposób On chce, abyśmy żyli, funkcjonowali na co dzień. Więc pilnuj swoich kroków, pilnuj swoich kroków. Tak mówi nam Słowo, i nastaw się na słuchanie. W wielu miejscach Słowa Bożego, w objawieniu Jana również możemy czytać: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jakże to jest ważne, bracia i siostry, byśmy nastawili się na słuchanie. Kiedy ostatnio byli u nas bracia z Woli Piotrowej, Janek Krzyż powiedział jedną taką rzecz, że miał w swoim życiu taki okres, kiedy siedział na nabożeństwie i ktoś wychodził za kazalnicę podzielić się czy świadectwem, czy słowem, to on już mówił w swoim sercu: a już wiem, co on tam powie. Cóż on może nowego powiedzieć? Ale bracia i siostry, jakże człowiek może być ignorantem. To jest cielesność, myśleć w taki sposób. Człowiek może być naprawdę ignorantem. Lekceważymy Bożą opatrzność. To, że jesteśmy cali i zdrowi, bracia i siostry, wielu z nas zawdzięcza Bożej łasce. To, że jesteśmy dzisiaj tutaj, zawdzięczamy Bożej łasce, Jego opatrzności. Ale Bóg chce, abyśmy też słyszeli Jego głos i byli wykonawcami Jego słowa. Ponieważ Biblia uczy nas, że kto miema, że poznał, to nie poznał, jak należało poznać. Kto miema, że poznał, nie poznał, jak należało poznać. A więc słowo nie poznajemy po to, żeby składać jakieś, powiedzmy, kolejne prawdy na dnie swojego serca, skarbca i cieszyć się, że tylko mam to słowo. Ale słowo jest po to, byśmy mogli je wykonać, byśmy żyli według tego słowa, nie tylko go słuchali, ale by ono było dla nas naprawdę zabezpieczeniem i błogosławieństwem, bo po to Bóg je dał. Słowo Boże często jest źle odbierane, zwłaszcza przez młodych ludzi. Bardzo często Biblia mówi o tak zwanych grzechach młodości, grzechy młodości. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że Słowo Boże to nie są nakazy i zakazy tak naprawdę. Słowo Boże to jest mądrość od Ojca naszego, który lepiej wie niż ty i ja, który wszystko wie, który posiada doskonałą wiedzę, doskonałą mądrość. Jedynie On jest mądry, jedynemu mądremu Bogu, tak powiedział Paweł w jednym z swoich listów. Niech będzie chwała i cześć jedynemu mądremu Bogu, który wszystko wie i który naprawdę daje nam słowo. Nie po to, żeby nas dyscyplinować, tylko po to, żeby nas dla samego dyscyplinowania, ale ono ma praktyczne zastosowanie. Często zapominamy o tym, że żyjemy na tym świecie, chociaż z tego świata nie jesteśmy, bo kto należy do Chrystusa, jest własnością Bożą, jest częścią Królestwa Pańskiego, Bożego Królestwa. Ale żyjemy na tym świecie, gdzie stąpił diabeł, Biblia mówi, pałający gniewem, i on wie, że czasu ma niewiele, a więc o ile można, on chce zwieść i uwikłać i powiązać nawet wybranych, zwieść, oszukać, odwieść od Słowa Bożego, zabrać ich od tej wąskiej drogi, nieważne w jaki sposób. Ważne, że mu się to uda. On działa w różnorodny sposób, w różnoraki sposób, zawsze podrabia Boga, zawsze podrabia Boga w działaniu. A więc jego metody są naprawdę przebiegłe. Paweł uczy nas, że są zasadzki diabelskie i pułapki diabelskie, których my możemy nie widzieć, ale Bóg je widzi. Bóg je widzi i posyła nam swoje słowo, które jest dla nas zabezpieczeniem, które jest drogowskazem, abyśmy mogli uniknąć tej zasadzki, byśmy mogli uniknąć tej pułapki, abyśmy nie ponieśli szkody, bracia i siostry, abyśmy nie ponieśli żadnej szkody. Biblia mówi nam, jeśli byś nawet cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, to cóż ci to pomoże? Jeśli jesteś właścicielem, nie wiem, całego świata, choć to jest niemożliwe, aby jeden człowiek był właścicielem całej ziemi, to jest niemożliwe. Ale zwróćmy uwagę, Pan Jezus tak powiedział, użył takich słów, że choćbyś miał nawet wszystko, wszystko byś posiadł, co tylko można posiąść na tym świecie, abyś odrobinę miał jakiejś szkody na duszy, to cóż ci to pomoże? W niczym ci to nie pomoże, ponieważ ta ziemia spłonie. O tym zapominamy często, że świat przemija, że ziemia spłonie. W wielu miejscach jest powiedziane, jaki koniec, jaki los tej ziemi jest. A więc Pan obiecuje, że ci, którzy pełnią wolę Bożą, trwają na wieki. I Pan nas do tego powołał, bracia i siostry. Chciejmy powstać, aby oddać Bogu chwałę, aby wielbić Go śpiewem, również modlitwami naszymi. Bracia i siostry, apostoł Paweł bardzo często mówi, wspomina na temat przemiany naszego umysłu, abyśmy byli ludźmi, którzy mają przemieniony umysł i którzy poddają ten umysł ciągle pod Słowo Boże w taki sposób, by to Słowo przemieniało nas, nasz dawny, stary sposób myślenia, aby został całkowicie odrzucony, wyparty, ponieważ jest to sposób myślenia w oparciu o ciało, o cielesność, więc o grzech. Bóg nie chce, aby tak było. Bożą wolą jest to, byśmy byli myśli Chrystusowej, abyśmy byli myśli Chrystusowej, abyśmy znali Słowo i byli wykonawcami tego Słowa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym. W 12 rozdziale czytamy takie słowa. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Więc z tego fragmentu Słowa Bożego wynika, że można być człowiekiem nawróconym, na nowo narodzonym, ale mieć wciąż nieprzemieniony umysł I to jest wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ nieprzemieniony umysł nie widzi, nie dostrzega Bożej łaski w swoim życiu. Nie widzi i nie dostrzega tych najważniejszych rzeczy, które Bóg nam daje i chce, abyśmy to przyjęli. Tego, co jest naprawdę sednem, tego, co ma prawdziwą wartość w oczach Boga, to jest powiedziane: nie upodobniajcie się do świata. Czyli nie naśladujcie tego świata. Jan naucza nas w swoim liście: nie miłujcie tego świata, ani tych rzeczy, które są na tym świecie. A więc nie upodobniajcie się do tego świata, nie naśladujcie, ale przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. I po co mamy mieć ten umysł odnowiony? Po co mamy mieć przemieniony umysł? Abyśmy mogli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre w Bożych oczach, co jest miłe, co jest doskonałe w Bożych oczach. W innym miejscu Paweł zachęca, abyśmy dochodzili do tego, co jest miłe Panu, ale nie możemy dojść do tego, co jest miłe Panu, jeśli mamy nieprzemieniony umysł. Nie jest to jakiś temat poboczny, ale bardzo istotny, bardzo ważny. Zwróćmy uwagę, że w liście do Efezjan Paweł również o tym mówi. Czytamy w 4 rozdziale: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Tutaj widzimy, Paweł mówi dokładnie to samo: odnówcie się w duchu umysłu waszego, zewleczcie to stare życie, odrzućcie to stare życie, przemieńcie się. I człowiek przemieniony, który ma przemienione myślenie, on może tylko chodzić w tym nowym stworzeniu. Taki człowiek może odbierać łaskę od Boga i taki człowiek może widzieć i dostrzegać to, co jest prawdziwą wartością. Zwróćmy uwagę, że Piotr mówi dokładnie to samo w pierwszym liście. Czytamy w pierwszym rozdziale, 13 wiersz: dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W tym starym tłumaczeniu, w innym tłumaczeniu jest powiedziane: przepaszcie biodra waszego umysłu. Przepaście biodra waszego umysłu, czyli wasz umysł niech będzie pod kontrolą Słowa Bożego, Ducha Świętego. Okiełzajcie umysły wasze, bądźcie trzeźwi, dlatego że Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu, trzeźwego zmysłu, tak jak mówi stary przekład. Więc widzimy, że to jest prawda, którą Bóg chce wszczepić głęboko w nasze serca, by Słowo to wykonywało w nas swoje dzieło, tak byśmy byli nieustannie przemieniani. Czy jesteśmy w tym procesie przemiany, bracia i siostry? Czy poddajemy się Bogu? To bardzo łatwo można rozeznać. Bardzo łatwo to można sprawdzić. Być sam dla siebie, w oparciu oczywiście o Słowo, być dla siebie takim dobrym sędzią, konstruktywnym, który oczywiście sądzi, ale również zmienia, który jeżeli coś widzi z Bożej łaski przez Ducha Świętego, to chce to porzucić i iść dalej za Jezusem. A więc jakże ważne jest to, by nasze myślenie było przemienione, byśmy mieli nieustannie byli w tej przemianie naszego myślenia. I tutaj musimy dołożyć starań. To nie jest takie proste, to nie jest takie powierzchowne. Ale tutaj zwróćmy uwagę, że musimy dołożyć pewnych starań. Kiedy przeczytamy w kontekście to, co mówi Paweł w liście do Rzymian, to on tam najpierw powiedział, byśmy składali swoje ciała jako ofiarę żywą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc oddanie siebie Bogu to jest pierwszy krok. To jest to, że ja nie należę do siebie, ale należy do Boga. Paweł powiedział: drogoście kupieni, drogoście kupieni. Nie wiecie, że nie należycie do siebie samych? drogoście wykupieni, drogo jesteśmy odkupieni przez krew baranka, krew Jezusa. Pan za nas zapłacił, nie należymy już do siebie, należymy do Jezusa, a więc składamy swoje ciała w ofierze. Co to znaczy oddać ciało w ofierze? Rozumiemy to, że to jest ofiarowanie siebie Bogu na służbę. Idę tam, dokąd Bóg chce. Mówię to, czego Bóg oczekuje ode mnie. Moje ręce robią to, do czego Bóg mnie przeznaczył i chce, abym to czynił, chce, abym to wykonywał. A więc to jest oddanie siebie Bogu, oddanie, poświęcenie siebie samego Bogu. Boże, działaj przeze mnie, jestem naczyniem, przez które możesz działać, kiedy zechcesz. Kiedy tylko zechcesz, możesz wziąć mnie do swojej dyspozycji, możesz mnie też odstawić, ale możesz mnie wziąć. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne, by Słowo Boże nieustannie przemieniało nas. Musimy pamiętać również o czymś bardzo istotnym, ważnym, mianowicie, że nasza droga za Bogiem, nasze chodzenie z Bogiem, chodzenie z Panem, to jest droga doświadczeń i prób. Doświadczenia i próby to jest jakby wpisane w Twoje i moje życie. Liczne doświadczenia i liczne próby. W psalmie 23 jest powiedziane, to jest 6 wersetów w tym psalmie: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. A więc, bracia i siostry, te ciemne doliny, one są naszym przeznaczeniem. To jest naturalne, kiedy Bóg wprowadza nas w jakąś ciemną dolinę, wprowadza nas w jakąś próbę, doświadczenie, abyśmy nie upadali wtedy na duchu, ale byśmy pamiętali, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, w tej ciemnej dolinie jesteś ze mną. Czy my w taki sposób reagujemy, kiedy jest ta ciemna dolina, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi doświadczenie? Czy narzekamy na to? Czy po prostu jesteśmy ludźmi, którzy narzekają, którzy mówią, o, ciągle tylko u mnie coś takiego. Tylko ja przez takie rzeczy muszę przechodzić. Tylko mnie Bóg w taki sposób doświadcza. Wszyscy inni mają zupełnie coś innego. A ja jestem taki jakiś, nie wiem, chyba coś jest ze mną nie w porządku. To jest ciało, to jest cielesność. Narzekanie, bracia i siostry, to jest zawsze owoc ciała, naszej cielesności. A więc jest wiele celów, dla których Bóg wprowadza nas, przeprowadza przez te ciemne doliny. Jeden z tych celów to jest to, żeby wykształtować w nas charakter Chrystusa. Żebyśmy byli mocniejsi, silniejsi, wewnętrznym człowieku, bracia i siostry. Abyśmy po tym doświadczeniu, po tej próbie, przez którą przechodzimy, abyśmy byli naprawdę silniejsi, ubogaceni, mocniejsi. Zwróćmy uwagę, że to już prorok Izajasz mówi o tych rzeczach. 43 rozdział. I możemy czytać: gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. A gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. A więc zwróćmy uwagę, Bóg obiecuje, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, rzeki cię nie zaleją, woda, nie utoniesz po prostu, nie zaleje cię ta woda. A kiedy pójdziesz przez ogień, również nie spłoniesz, płomień nie spali cię. Bracia i siostry, jeżeli chcemy uzyskać lepsze właściwości jakiegoś metalu, powiedzmy, to jest tak zwana obróbka hartowania tego metalu, a więc wkłada się go w odpowiednią temperaturę, w odpowiedni ogień, temperatura, i utrzymuje w tej temperaturze przez jakiś czas, a potem jest to gwałtowne chłodzenie. I co się wtedy dzieje? tworzy się zupełnie nowa struktura, zupełnie inne właściwości są tego metalu, zupełnie inne. A więc przedtem ten metal nie nadawał się na przykład na to, żeby być jakąś belką konstrukcyjną, a po takiej obróbce cieplnej, po tym hartowaniu, można go już zastosować, można go już użyć. To już jest zupełnie, ale to zupełnie coś innego. Bracia i siostry, Bóg dokładnie w taki sposób postępuje z człowiekiem. Przeprowadza nas przez wody, przeprowadza nas przez ogień, a wiemy, że ogień to jest symbol Ducha Bożego. Natomiast woda, bardzo często pod symbolem wody jest również ukryte Boże Słowo. Boże Słowo i Duch Boży, i Duch Święty. Boże Słowo i Święty Boży Duch. On wypracowuje i wprowadza nas, Duch Święty, w pewne doświadczenie, w pewne próby, w pewne jakieś okoliczności, które być może są trudne dla nas, dla ciała, dla naszej cielesności. One są ciężkie, trudne, ale zwróćmy uwagę, że poprzez ten ogień jesteśmy hartowani, wzmocnieni. Słowo Boże nas wygładza, szlifuje i to, czego wcześniej nie mogłeś robić, czynić, to, czego wcześniej nie byłeś jakby zdolny, aby czynić w Królestwie Bożym w sposób owocny, w sposób taki, że wprowadzi cię tam Bóg, powoła cię tam Bóg, będziesz mógł wykonywać rzeczy, których wcześniej absolutnie nie mógłbyś wykonać, ponieważ wewnętrznie jesteś zupełnie innym człowiekiem. Ten ogień wypala to, co jest cielesnego w nas. On rozprawia się z naszą starą naturą, a również woda oczyszcza, obmywa, ale również wygładza, szlifuje, zachęca, dodaje nam sił, miłości od Boga, łaski od Boga, miłosierdzia od Boga, podnosi nas Pan i przeprowadza przez różne próby, różne doświadczenia. A więc my nie możemy narzekać w tych próbach. Nie możemy wypowiadać jakichś takich negatywnych słów, ale to, co jest bardzo ważnego dla nas, istotnego, to to, aby zobaczyć w tym wszystkim rękę Stwórcy, zobaczyć Boga, że On jest tym, który wrzucił mnie w ten ogień, że On jest tym, który przeprowadza mnie poprzez te wody. Zwróćmy uwagę trzech towarzyszy Daniela, którzy to podjęli decyzję, że nie będą kłaniać się temu posągowi, jakiemuś fałszywemu bóstwu bożkowi, który był zrobiony ze złota. Oni podjęli decyzję, że nie będą tego robić. I wówczas to król bardzo się rozgniewał, kiedy usłyszał z ust tych ludzi, którzy wierzyli, ufali Bogu. I jest taka ciekawa wypowiedź. Oni powiedzieli, że jeśli nasz Bóg może nas wyratować, to nas wyratuje. A jeśli nie, to wiedz, że i tak nie oddamy pokłonu temu posągowi. I to jest prawdziwa wiara, bracia i siostry. To jest właśnie to, co Bóg chce w nas osiągnąć. On chce to widzieć. I zwróćmy uwagę, to było niezwykłe doświadczenie, niesamowita próba. Ich życie, oni poświęcili swoje życie, swoje ciała ofiarowali Bogu. Tak można powiedzieć, śmiało oddali swoje życie. Byli wierni aż do śmierci. I Pan nie dopuścił, aby cokolwiek złego się stało, nawet w tym piecu. To jest niesamowite, że kiedy oni wyszli z tego rozpalonego pieca, to nawet nie było czuć dymu od tych ludzi. Nic nie było, nawet lekko nadpalone i nie było czuć absolutnie dymem. Pan ich w cudowny sposób zachował, ale jestem przekonany, że wewnętrznie byli umocnieni, ubogaceni. To było niezwykłe przeżycie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian również opisuje o próbach, doświadczeniach, przez które przechodził i był absolutnie pewny, że jego życie już jest zakończone. Jego i jego towarzyszy, którzy to byli z nim razem. Paweł powiedział, byliśmy całkowicie pewni, że nasze życie już dobiegło końca, że to jest koniec. Przez takie ciężkie próby przechodzili, tam nie jest napisane, przez co oni przechodzili, ale Paweł mówi, że to były bardzo ciężkie chwile w jego życiu i że on był całkowicie, tam jest powiedziane, pewny, że musi rozstać się już z życiem, że to jest koniec. I Paweł mówi cel, dla którego tak się stało, abyśmy nie polegali na samych sobie, ale byśmy polegali na Bogu, który wzbudza z umarłych, na Bogu, który może uczynić wszystko tak, jak śpiewaliśmy, absolutnie wszystko, na Bogu, który powołuje do bytu to, co nie ma, nie istnieje. Jest takie powiedzenie, że z próżnego nawet Salomon nie naleje, tak? No to jest ludzka mądrość, a Boża mądrość jest zapisana w księdze w Rzymian. Możemy czytać o tym, bracia i siostry, w Nowym Testamencie, że Bóg powołuje do bytu to, co nie istnieje. Powołuje do bytu to, czego nie ma, to, co nie istnieje. On może stworzyć, on może podnieść człowieka, nawet ze śmierci może go wyrwać. Może go zachować, dlatego że jest Bogiem wszechmocnym i uczy nas tego, byśmy polegali na Nim, nie na sobie, nigdy na swoim sprycie, ale byśmy polegali prawdziwie na Bogu i oddali Mu wszystko, całkowicie, ster swojego życia, byśmy oddali w Jego ręce, by Pan naprawdę nas prowadził. Czy to dociera do nas, bracia i siostry? Bo poprzez takie próby, przez takie doświadczenia Bóg ma możliwość kształtować, zmieniać nas. Nasze serce staje się bardzo miękkie w tych próbach, a nasze uszy, duchowy słuch, on nasłuchuje Boga. My szukamy wtedy Boga, szukamy od Niego słowa i Pan ma możliwość przemieniać nas, Pan ma możliwość działać w nas, bracia i siostry. I czynić nas silnymi, mocnymi, aby ta wypróbowana wiara nasza była droższa niż to znikome złoto. A więc my widzimy, Bóg kształtuje nas poprzez różne doświadczenia, przez różne próby, przez które przeprowadza nas w cudowny sposób. Czasami człowiek wątpi, tak jak Paweł zwątpił w to, że będzie żył, że będzie dalej prowadził misję dla Boga, służbę dla Boga. On już zwątpił całkowicie. Był absolutnie pewny tego, że to jest koniec. W psalmie 73, to jest psalm Asafowy, chciejmy posłuchać. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przetopycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich ukrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic nie znajduje i mówią, jakżeby mógł dowiedzieć się Pan. Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy, jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pierzcha sen. Gdy człowiek się budzi, Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi, nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności, lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. To jest niesamowity psalm, niesamowite słowo. Zwróćmy uwagę, psalmista mówi tutaj, że był okres w jego życiu, kiedy zaczął wątpić, czy to dobra rzecz jest w ogóle służyć Bogu. Jaka korzyść jest z tego, że ja służę Bogu. On mówi, czy ja na darmo zachowywałem sobie swoje serce w czystości, czy na próżno to robiłem, czy na darmo chodziłem w niewinności i obmywałem ręce, czyli dbałem o to, aby wyznawać swoje upadki, chodziłem w czystości przed Bogiem. Czy to na darmo robiłem? On opisuje tutaj ludzi tego świata, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem. Obnoszą się dumnie swoją otyłością, serce pełne jest złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie. Wielu jest szyderców, ale Biblia mówi, że na szyderce przygotowane są rózgi, kije. Wyniośle przechwalają się grabieżą, jak wielu ludzi jest dzisiaj można spotkać, którzy w bardziej skromny albo mniej skromny sposób chwalą się i mówią to, kim są i co posiadają. I co znaczą w tym świecie. Język ich pełza po ziemi. To jest takie niesamowite porównanie. Ponieważ język jest rozpalony przez piekło. Tak mówi Jakub, uczy nas. Dlatego piekło rozpala ten język. To jest jakby obraz szatana, który pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich. I zwróćmy uwagę. To jest właśnie umysł cielesnego człowieka. On powiedział, omal nie potknęły się nogi moje. Byłem w błędzie, stwierdza, ale właśnie w tym momencie on nic nie widział. Nie widział nic złego w tych ludziach. Oni są zawsze szczęśliwi. Oni gromadzą bogactwa. Oni mają wszystko. Wszystko uchodzi im bezkarnie. Ale w 15 wierszu on powiedział tak. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. To jedną rzecz zachował w swoim sercu psalmista. Jeszcze nie rozumiał, jeszcze nie wiedział, jeszcze nie dotarł do tych tajemnic Bożych, ale chciał zachować wierność. Nie chciał być tym, który zdradza ród Twoich dzieci. Nie chciał jakby jednoczyć się z tym światem, choć tego nie rozumiał. Ale czytamy tutaj, tak było, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. Bracia i siostry, są tajemnice Boże, które Bóg nam odsłania. Bóg nas wprowadza w głębie swojego słowa, daje nam zrozumienie, daje nam objawienie, odsłania nam pewne prawdy, odsłania nam pewne tajemnice. Jest powiedziane w liście do Kolosan, że w Jezusie Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Wszystkie te tajemnice Boże są w Jezusie. A więc zwróćmy uwagę, kiedy dotarłem do tajemnic Bożych, zrozumiałem, że stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że bardzo często możemy patrzeć na człowieka, który po prostu był, no powiedzmy, bardzo złym człowiekiem. I wydaje się, że on wszystko ma w porządku. Ale Biblia uczy nas, że wszystko ma swoją porę. Na wszystko przychodzi ten Boży czas, bracia i siostry. Tak, jest do pewnego momentu. Nam może się wydawać, no ile ten człowiek jeszcze będzie grzeszył. O ile ten człowiek jeszcze będzie mordował, ile on będzie jeszcze kradł, ile on będzie robił jeszcze zła. Są rzeczy, których my nie rozumiemy, nie wiemy, dlaczego Bóg do tego dopuszcza. Nie rozumiemy, to są pewne tajemnice Boże, ale jedno Bóg nam odkrywa, że stawia takich ludzi na śliskim gruncie, że dla nich jest tylko zagłada, że oni nagle niszczeją, oni nagle znikają, oni giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek obudzi, parą jesteśmy, która na krótko się pojawia, a potem znika. A więc nie patrzmy w stronę tego świata. Nigdy nie porównujmy się z ludźmi tego świata, ponieważ Bóg dał nam zupełnie inne wartości, które przewyższają w nieskończoność to, co znaliśmy dotychczas. Wartości Boże, to, co Bóg nam daje, to, co Pan dał nam, nasze duchowe dziedzictwo, bracia i siostry, przewyższa w nieskończoność to, co możemy mieć tutaj, na tym świecie, na ziemi. Biblia mówi, że skoro Pan zachowuje to wszystko dla ognia, zgodnie z tym, co Piotr mówi, że ziemia rozpadnie się w kawałki i że spłonie, a więc jaką wartość mają te skarby w oczach Pana? Zerową. To jest proch. Biblia mówi, że to, co jest wyniosłe u człowieka, jest obrzydliwością w oczach Boga. W Królestwie Bożym, bracia i siostry, ulice mają być ze złota. Tak jest napisane. A więc złoto nie jest jakąś wielką wartością, skoro będą z niego wykonane ulice. Jest o wiele inna wartość. To są duchowe wartości. To jest to, co pochodzi od naszego Stwórcy, od naszego Pana, który jest wierny. My czytamy tutaj, nagle giną z przerażania, nagle, nie wiedzą dokąd idą. Kiedy trzeba rozstać się z tym ciałem, bracia i siostry, czy my myśleliśmy o tym? To dokąd idziesz, dokąd zmierzasz? Gdzie ty pójdziesz? Gdzie się znajdziesz? Dokąd pójdziesz? Człowiek to nie tylko ciało, ale duch i dusza. Nasze ciało to jest jakby futerał, pewien futerał. Dom dla duszy, tak można powiedzieć. A oczy są jakby oknami naszej duszy. A więc tak naprawdę myśmy siebie jeszcze nie widzieli. Myśmy siebie jeszcze nie poznali. Jesteśmy, oczywiście mam tutaj na myśli to, co duchowe. Jeszcze nie widzieliśmy siebie w ten duchowy, prawdziwy sposób. Kiedy opuścimy te ciała, to wtedy zostaniemy przyobleczeni w zupełnie coś innego. Tak jak mówi apostoł Paweł, uczy nas. A więc, bracia i siostry, Królestwo Boże jest pewne i prawdziwe, nieznikome i przygotowane dla tych, którzy miłują Boga. Pan Jezus przygotował dla nas odpocznienie i tutaj na ziemi wspiera nas, prowadzi nas. Ale my często nie widzimy tego, dlatego że nie mamy przemienionego serca, umysłu, nie poddajemy się pod przemianę umysłu. Żyjemy ciągle na starych zasadach, ciągle myślimy w stary sposób, ciągle nie widzimy tych dobrych rzeczy, które daje nam Pan. Zwróćmy uwagę, takim przykładem dla nas, można powiedzieć, jest Jakub. Chcielibyśmy na chwilę otworzyć 47 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Historia Jakuba jest niezwykła, niesamowita. Niedawno odświeżałem, już po raz kolejny, nie wiem już który, czytałem tą historię i znowu tak jakby ją czytał pierwszy raz. To jest niesamowita historia. Jest namaszczone Boże Słowo, bracia i siostry. Wiemy, że kiedy Józef został sprzedany przez braci do Egiptu, przyszedł moment, kiedy on dał rozpoznać się swoim braciom. I wiemy, że Józef zaprosił swoją całą rodzinę i sprowadził ją do Egiptu. I przyszedł moment, kiedy oni przyjechali i wówczas to Józef chciał zapoznać swojego ojca z Faraonem, przedstawić go Faraonowi. I możemy czytać o tym w 47 rozdziale, 7 wiersz. Czytamy. Potem wprowadził Józef Jakuba, ojca swego, i przedstawił go Faraonowi. Jakub zaś pobłogosławił Faraona i rzekł Faraon do Jakuba: ile jest lat życia twego? Jakub powiedział Faraonowi: czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich w czasie ich pielgrzymowania. A więc zwróćmy uwagę, Jakub stoi tutaj przed pogańskim królem, przed Faraonem, przed poganinem. I jako reprezentant Królestwa Bożego, jako ten, który został nazwany Księciem Bożym, co on tutaj mówi, co on wypowiada? Tak naprawdę narzeka. Tak naprawdę narzeka, tak naprawdę wylewa swoją gorycz przed tym Faraonem. Bracia i siostry, czy my rozmawiamy z tym światem? Kiedy pyta cię człowiek, który nie zna Jezusa, co tam u ciebie, co tam słychać u ciebie, to co ty mówisz? Nic ciekawego, stara bida, bida goni bidę, tak? Nic nowego. Takie powiedzenia mają ludzie. Ale bracia i siostry, jeżeli nawet przechodzimy przez jakąś próbę, jakieś doświadczenie, jeżeli nawet przechodzimy przez i nie rozumiemy tego, to nie jest to powód do tego, żeby narzekać i otwierać swoje serce przed ludźmi tego świata, ponieważ to zamyka jakby drogę tym ludziom do Królestwa Bożego. Skoro oni widzą człowieka, który stoi jak sitowie, głowę ma spuszczoną i narzeka i biadoli, jaki to on biedny jest. I biadoli, jak to jest źle w jego życiu. Zły i krótki był czas mojego życia. Wszyscy mają lepiej. Wszyscy mają lepiej ode mnie. A ja jestem taki pominięty przez Boga. Nie rozumiem, czego tak się dzieje. Nie wiem. Uważajmy na to, z kim rozmawiamy, bracia i siostry, bo nadejdzie czas, że zdamy z tego sprawę przed Panem. Takiemu człowiekowi możemy zamknąć na wieczność drogę do Królestwa Bożego. Kiedy narzekamy, kiedy mówimy, kiedy utyskujemy się nad sobą, tak jak Jakub tutaj wypowiedział, zły był czas mojego życia, zły. Czy tak naprawdę było? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, kiedy czytamy list apostoła Pawła do Rzymian, to co jest powiedziane tam? Jakuba wybrałem, Ezawem wzgardziłem. Jakuba umiłowałem, jest powiedziane. Umiłowałem i wybrałem Jakuba. A więc jak człowiek, który jest miłowany przez Boga, wybrany, może powiedzieć, że zły był czas mojego życia? Jak może w taki sposób mówić, wypowiadać takie słowa? Jakże można być zaślepiony swoimi jakimiś niepowodzeniami w taki sposób, że możemy nie widzieć ręki Bożej, która jest ciągle z nami. Możemy nie widzieć tej Bożej opatrzności, która jest nad nami. Boga, który nas chroni, Boga, który przechodzi obok nas. Tak jak czytamy w Księdze Joba. Przechodzisz, wielokrotnie mijasz mnie, a ja ciebie nie widzę. Pan jest blisko, tak mówi apostoł Paweł. Bóg jest blisko, bracia i siostry. A więc zwróćmy uwagę, gdybyśmy przypatrzyli się życiu Jakuba, to czy Bóg naprawdę go opuścił, czy Bóg nie był z nim? Zwróćmy uwagę, że kiedy on oszukał swojego ojca najpierw, a potem brata, to co chciał zrobić Ezaw? On chciał go zabić, chciał się zemścić i to nie były żarty, to nie była tylko taka mowa, zabiję go, ja go w końcu zabiję. To nie były jakieś groźby rzucane od tak tylko sobie, żeby kogoś wystraszyć. Kiedy czytamy o Ezawie, to był mąż, który nosił zawsze przy sobie miecz, łuk. To był człowiek, który miał służbę, który miał zbrojny lud. Kiedy witał się z Jakubem po tej ucieczce jego, to 400 mężów uzbrojonych było razem z Ezawem. A więc Ezaw nie wypowiadał sobie tak tylko słów na wiatr. A kto sprawił, że jak to się stało, że jednak Jakub zdołał uciec? Przypadek to był, tak? Kiedy my się nawracamy, bracia i siostry, i czytamy Słowo Boże, to wiemy, że to nie są jakieś przypadki, ale to Bóg chroni swojego umiłowanego, wybranego. Tak jak nazwał Jakuba, Jakuba umiłowałem. Jakuba umiłowałem, a więc on był umiłowanym Bożym wybrańcem, pomazańcem, sługą, nad którym Bóg pracował. I zwróćmy uwagę, kiedy dotarł już mniej więcej w tę stronę gdzie mieszkała jego rodzina, jego wuj Laban. On nie miał żadnego kompasu, nie miał jakiejś mapy, ale kiedy przyszedł pod studnię i zaczął pytać się o swojego wuja, przyszła pewna młoda dziewczyna, która była córką Labana, Rachela, tak? Przyszła, aby napoić stada. A więc co to był przypadek? Na pewno to nie był przypadek. Nie możemy mówić w ten sposób, że to był jakiś przypadek. Kiedy czytamy historię Jakuba, wiemy, że Laban 10-krotnie zmieniał zapłatę. Wiemy, że Jakub był bardzo sprytny, ale Laban był trochę sprytniejszy. Ale kiedy czytamy dokładnie opis, w jaki sposób służył Jakub u Labana, to widzimy, że Bóg wstawił się za Jakubem w pewnym momencie. Nakazał zabrać mu te stada i nakazał wyruszyć do ziemi, z której uciekł, powrócić. I zwróćmy uwagę, tam jest taki dialog Jakuba, który rozmawia z Bogiem, ponieważ zapłatą dla Jakuba była trzoda i wiemy, że ta trzoda była na przykład owce pręgowane, powiedzmy. I Bóg powiedział wówczas Jakubowi, że kiedy owce pręgowane miały być twoją zapłatą, to wówczas wszystkie owce rodziły właśnie takie pręgowane owce. A więc Bóg dbał o to, aby Jakub nie został oszukany. To Boża ręka sprawiła, że Jakub został tam, wzbogacił się niesamowicie. Ale kiedy Laban zaczął patrzeć na to, co dzieje się w życiu Jakuba, widział jego błogosławieństwo, widział ten dobytek, on zaczął zazdrościć. Tam jest napisane, że oblicze Labana nie było już takie same jak wcześniej. I wówczas, kiedy Jakub odszedł, Laban postanowił go ścigać ze swoimi ludźmi. I co on chciał zrobić? On również chciał go zabić. On chciał się zemścić. Chciał wymierzyć mu jakby pewną karę. Ale zwróćmy uwagę, Bóg objawił się Labanowi podczas snu i przestrzegł go, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. I wiemy, że tam doszło do pojednania. Dlaczego doszło do tego pojednania? Ponieważ Bóg był w tym. Ponieważ Boża ręka była nad nim. Bracia i siostry, jakże często człowiek cielesny nie widzi takich rzeczy. Nie dostrzega tego, że Bóg jest nad tobą, że czuwa, że to nie są przypadki, żadne przypadki, ale Bóg błogosławi ciebie. Jesteśmy, bracia i siostry, jest to napisane w Ewangelii świętego Jana, że to nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. A apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi nam, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata w Jezusie Chrystusie. A nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i umiłowałem was. A więc nie możemy powiedzieć, że jesteśmy niemiłowani, ponieważ w Jezusie Chrystusie Bóg objawił nam miłosierdzie, łaskę i miłość Bożą. Jak wiele cierpliwości Bóg nam okazuje, jak wiele łaski, miłosierdzia, jak wielu trudnych okoliczności nas wyprowadził i zachował i zachowywać będzie. Czy widzimy Bożą rękę w naszym życiu, bracia i siostry? Czy widzimy to Boże działanie, Bożą opatrzność? A więc kiedy Jakub postanowił wrócić, on bardzo bał się Ezawa, nadal bał się swojego brata, bardzo się go bał. Wiedział, że Ezaw jest bardzo porywczym człowiekiem i wiedział, że on bardzo dobrze włada orężem. Ale kto doprowadził do tego pojednania, że kiedy Jakub darował te wszystkie dary, które miał, które wyprzedziły to jakby pojednanie, spotkanie z Ezawem, no ale Ezaw był człowiekiem bardzo twardym, bardzo twardym. On nie był posłuszny swojemu ojcu. Wiemy, że wbrew nawet jego nakazom, przykazaniom poślubił kobiety, których nie powinien poślubić. On robił wszystko w buncie i robił wszystko w taki sposób, aby pokazać swoją niezależność. A więc on mógł naprawdę rozprawić się z Jakubem. Mógł to zrobić. Ale zamiast tego wybiegł jemu na spotkanie i rzucił mu się na szyję. I obydwaj się rozpłakali. I obydwaj sobie przebaczyli. I obydwaj sobie błogosławili. Kto to wszystko, bracia i siostry, zaplanował? Kto do tego dopuścił? Czy to od tak się stało? Bóg jest tym, który włada i układa okolicznościami naszego życia, bracia i siostry. I on może przychylnie nastawić czyjeś serce do ciebie albo zatwardzić. Tak jak tutaj widzimy, Ezaw wybiegł na spotkanie swojego brata i rozpłakał się i rzucił się jemu na szyję. A więc, kiedy on stanął przed Faraonem i powiedział: krótki i zły był czas mojego życia. Krótki i zły. I nie dosięgnął lat życia ojców moich. A powiedział, że ma 130 lat. 130 lat. Żaden z nas nie ma tylu, tak? Chcielibyśmy tyle osiągnąć. A więc narzekanie, gorycz. To jest jakby owoc ciała. To jest jakby owoc nieprzemienionego serca, nieprzemienionego umysłu. Bóg pragnie i chce, abyśmy poddawali się pod przemianę Bożego Słowa. Aby nasze serce było otwarte na działanie Ducha Świętego. Abyśmy mogli być wdzięczni, tak jak Biblia mówi, a bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni. Dziękujcie Bogu za wszystko, jest nawet powiedziane. Za każdą rzecz Bogu dziękuj. Ponieważ to, co Bóg robi, On robi to w doskonały sposób. Oceniamy często Boże działanie właśnie w taki bardzo cielesny sposób. Możemy widzieć jakieś pewne braki u siebie. A możemy widzieć pewien dostatek w życiu jakiegoś tam człowieka. Mam tu na myśli oczywiście rzeczy materialne. I wówczas człowiek myśli, no mam pewne braki, a więc nie jestem w taki sposób błogosławiony jak tamten człowiek. Wówczas myślimy jak faryzeusze, którzy myśleli, że od ilości bogactw zależy czyjeś życie. Tak to myśleli faryzeusze, że jeśli człowiek jest bogaty, to jest jakby oznaką tego. A zwróćmy uwagę, oznaką tego, że Bóg go błogosławi w taki szczególny sposób. A ta historia o bogaczu i o Łazarzu mówi nam zupełnie coś innego. Mówi nam zupełnie inne rzeczy. A Pan Jezus, który usiadł w świątyni i patrzył na ludzi, którzy wrzucali do skarbonki, kogo pochwalił? Tego, kto najwięcej wrzucił? Nie, on tak nie zrobił. A więc widzimy, jakże inna wartość jest w Królestwie Bożym, jakże inną wartością kieruje się Bóg. I czasami to, że czegoś nie mamy, może to wyjść nawet na być wielkim błogosławieństwem dla ciebie. Może być to największym błogosławieństwem dla ciebie, twoje braki. Ponieważ wtedy moc Boża się objawia. Ponieważ kiedy miałbyś może dostatek, to byłbyś takim człowiekiem, jak o którym mówił Agur. Panie, nie daj mi ta jego modlitwa Agura. Nie daj mi zbyt wielu bogactw, aby kiedy będę już bogaty, syty, nie powiedział, a kto to jest Pan? Kto to jest Bóg? Tak jak Faraon, który siedział na tronie, a Mojżesz stawał przed nim, mówił, w imieniu Pana wypuść lud. A Faraon zatwardziałe miał serce, był królem, miał bogactwa, miał wojsko. I z ignorancją, wzdumą i spychą wypowiadał takie słowa. A kto to jest Pan? A kto to jest Bóg? Co stało się potem z jego królestwem? Wiemy, widzimy. Więc bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy mogli zobaczyć Bożą opatrzność, Bożą rękę w naszym życiu. Abyśmy mogli widzieć, jak Bóg działa w naszym życiu. Jestem pewny w 100%, że kiedy staniemy przed Panem i kiedy będzie nam pokazane, objawione wszystko to, co Bóg dla nas uczynił, a będziemy tylko dziękować. I będziemy tylko łapać się za głowę. Panie, i tutaj ze mną byłeś. Bo tu groziło jakieś niebezpieczeństwo. Albo tam groził upadek. Albo tutaj byłem w jakimś wielkim zagrożeniu. A Twoja łaska, Twoja ręka przeniosła mnie przez to wszystko. Czy my to widzimy? Że aż dotąd prowadził nasz Bóg? Aż dotąd prowadził nas Pan? Czy to widzimy? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu? Człowiek, który nie ma wdzięczności, to wynika autentycznie z nieprzemienionego umysłu. Ten umysł jest obciążony wciąż tą starą wartością. Dlatego ważną rzeczą jest to, by poddać się pod działanie Ducha Świętego. Jakże ważną rzeczą jest to, by poddać się pod działanie żywego Słowa, aby zezwolić Bogu na to. Co może być w tym pomocne, bracia i siostry? Oddzielenie dla Pana, wyciszenie się przed Bogiem, wyłączenie wszystkich zbędnych źródeł, które zakłócają Twój umysł. Jeśli siedzisz godzinami przed komputerem i ciągle tam jesteś, i ciągle tam myszkujesz, ciągle tam czegoś szukasz, a ktoś może się usprawiedliwiać. Ja szukam rzeczy związanych z Królestwem Bożym w komputerze. No to tak, jakbyś oglądał ciągle zdjęcia, a nie miał do czynienia z żywym Bogiem. To tak, jakbyś brał ciągle coś o Nim, przeżycia innych ludzi zbierał. Szukasz, patrzysz, ale to nie są Twoje doświadczenia. To nie są Twoje doświadczenia. Nasze doświadczenia, wiecie, jak zdobywamy? W ciszy, przed Panem, kiedy jesteśmy z Nim, kiedy pozwalamy, aby On do nas mówił. Jakże to ważne, abyśmy pamiętali o tym, bracia i siostry. Otwórzmy na chwilę księgę Malachiasza. Księga Malachiasza, 3 rozdział tej księgi i 13 wiersz. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko Tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy, wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory, i podepczecie bezbożnych. Także będą prochom pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan, pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. A więc Bóg zadaje tutaj pytanie, mówi do nich, stwierdza, zuchwałe są słowa przeciwko mnie. I wówczas lud pański dziwi się. Co takiego mówiliśmy? Co takiego jest zuchwałego? Co takiego mówiliśmy? A Pan mówi, mówiliście, próżna to rzecz służyć Bogu. I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań? Kiedy patrzymy na ludzi bezbożnych, to widzimy, że są szczęśliwi, że im się powodzi, że im się dobrze żyje. A gdybyśmy chcieli teraz przeczytać 12 rozdział Pawła do Koryntian, tam gdzie Paweł opisuje wszystkie swoje takie, na pewno nie wszystkie, ale większość utrapień, które przeszedł z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Co on mówi? Co Paweł tam pisze? Chciejmy sobie to odświeżyć. Paweł mówi tak, sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej, ja więcej pracowałem, częściej bywałem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od pogan, od rodaków, w pustyni, w niebezpieczeństwach w pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w postach, w zimie i w nagości. A więc zwróćmy uwagę, brakowało mu często posiłku. Brakowało mu często ubrania. Bardzo często jego życie po prostu było jakby na krawędzi śmierci. Bardzo często był bity, więziony, ukamienowany. Ale co Paweł powiedział? Co Paweł mówił? Co było takim wyznaniem, że on zmierza, zapominając o tym, co za mną. Zmierzam do góry, do nagrody, do chwały. Zostałem pochwycony przez Chrystusa, Paweł mówi. Ale ja jeszcze nie pochwyciłem. Paweł w innych miejscach mówi, że jest gotowy umrzeć dla sprawy Bożej. Kto może w taki sposób mówić? Kto może w taki sposób składać wyznanie wiary? Tylko ten, który ma przemieniony umysł, przemienione serce, który zrozumiał te prawa Boże, prawdy Boże, który zrozumiał, że ziemia naprawdę rozpadnie się. Że nie warto po prostu nawet patrzeć w stronę tego świata. Dlatego Paweł mówi o tym, co w górze myśli, nie o tym, co na ziemi. A nie chciałbym być dzisiaj źle zrozumiany. Oczywiście mamy wszyscy odpowiedzialności jakieś. Oczywiście wszyscy jesteśmy tutaj na tym świecie i w pewnym sensie musimy uczestniczyć. Ale bracia i siostry, by te rzeczy nigdy nie zasłoniły nam tego, co jest najistotniejsze, najważniejsze, by to było celem, prawdą naszego życia, największym pragnieniem, aby znaleźć się w Chrystusie, aby poznać Go, tak jak jesteśmy poznani, abyśmy dali poprowadzić się Bogu. A więc widzimy tutaj, Bóg zauważył tą zuchwałość, zauważył to narzekanie, utyskiwanie. Próżna to rzecz służyć Bogu. Czy przyszło kiedyś do ciebie zniechęcenie? Czy pojawiło się zniechęcenie? Z jakiego powodu pojawiło się zniechęcenie? Kiedy pojawia się zniechęcenie, bracia i siostry, przez co jest udziałem jakby wszystkich, my możemy coś z tym zawsze zrobić. Biblia uczy nas, abyśmy na nowo rozpalili ten dar łaski, który nam został darowany w Jezusie. Paweł powiedział to do Tymoteusza, rozpal na nowo dar łaski Bożej. Rozpal to na nowo. W jaki sposób? Poprzez modlitwę, poprzez post, bracia i siostry. To jest ten duchowy oręż. Modlitwa, przybliżcie się do Boga. Przybliżcie się do Jezusa. Przez krew możemy być blisko Pana Jezusa. Przez Jego krew, przez Jego łaskę. A więc, bracia i siostry, każdy może popaść w takie oszustwo jakby ciała, cielesności, naszego nieprzemienionego umysłu. Kiedy to będziemy narzekać, utyskiwać, a co ja mam z tego, a po co ja mam tam jechać, a po co ja mam służyć, po co ja mam się udzielać, po co? Są lepsi ode mnie. Są przecież tacy, którzy lepiej grają. Są lepiej tacy, którzy piękniej śpiewają. Są tacy, którzy lepiej głoszą kazania. Zawsze znajdzie się ktoś, kto jest lepszy, bracia i siostry. Ale jeśli coś ktoś ma, to znaczy, że otrzymał to od Stwórcy, otrzymał to od Pana, więc my nigdy nie powinniśmy rywalizować w Królestwie Bożym, bo to jest nie miejsce na to. To jest niedorzeczność, kiedy ludzie się porównują, kiedy po prostu myślą w taki sposób. To jest niedorzeczność. To jest znowu wytwór ciała. To jest ciało, cielesność. Jeśli Bóg by chciał mieć profesjonalistów, to by zbawiał profesjonalistów. To by miał Kościół wypełniony profesjonalistami, samymi. Ale Pan nie chce tak. Bóg działa według swojej suwerennej woli, według swojej mądrości, nie według mądrości tego świata. Często nie rozumiemy dlatego Bożego działania. A więc widzimy tutaj ludzi narzekających, którzy nie poddali swojego serca, swojego umysłu przemianie i którzy narzekają, którzy zniechęcają się, którzy patrzą na ludzi tego świata. Oni sobie hulają, jeżdżą, oni się śmieją, oni nic nie mają, żadnych trosk, mogą robić, co sobie chcą, a ja muszę chodzić na te nabożeństwa. A ja muszę to tylko chodzić na te nabożeństwa, bo się będą czepiać, będą się pytać, czego mnie nie było. Muszę chodzić. Wiecie, bracia i siostry, nic nie musimy. Tak naprawdę nic nie musimy. Jeżeli człowiek tak myśli, jeżeli dopuszcza takie myśli do swojego serca, to jakże daleko już jest od Boga, jakże daleko odszedł, jakże bardzo nie rozumie, jakże bardzo minął się z powołaniem, z prawdą. Czy my to wiemy i czy to do nas dociera, bracia i siostry, że ziemia i dzieła ludzkie spłoną? Że każdy, kto nie jest zapisany w Księdze Życia, będzie potępiony na wieki? Czy my to rozumiemy? A ten, kto jest zapisany w Księdze Życia, na wieki będzie z Chrystusem. Na wieki będzie u boku swojego Boga. Przez całą wieczność będzie razem ze swoim Panem i z Jego Bożym świętym ludem. To jest niesamowita przyszłość, którą Bóg dla nas przygotował. A ludzie mówią często, że próżna to rzecz jest służyć Panu. Próżna to rzecz. Tak mówiliście, Pan do nich powiedział. Właśnie tak mówiliście, tak myśleliście. I to byli ci, którzy bali się Pana. To byli ci, którzy mieli kiedyś bojaźń pańską. Ale zwróćmy uwagę, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości. I tutaj czytamy dalej. Jest powiedziane w 16 wierszu, druga część teraz tego wiersza. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. A więc wytrwaj w bojaźni Bożej. Wytrwaj w bojaźni Pańskiej. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć grzechu, przewrotności, pychy, jakiejś zdrady. Nienawidzieć tego, co pochodzi z ciała. Bracia i siostry, to jest ważna rzecz, by chodzić w bojaźni przed Panem. Nie odważysz się mówić w obecności jakiegoś człowieka pewnych słów, o ile bardziej nie powinieneś się odważyć mówić to w obecności Boga, który jest zawsze wszędzie. To jest prawdziwa bojaźń, kiedy badam i sprawdzam swoje serce i kiedy nie zezwalam na to, by moje usta mówiły źle i kogoś krzywdziły. Pan tutaj mówi, że będą moją własnością, mówi Pan zastępów. W dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Przyjdzie taki dzień, taki moment, bracia i siostry, że każdy dostrzeże tą różnicę. Że każdy będzie widział, że Bóg wyróżnia swój lud. Tak jak w sposób widoczny wyróżnił swój naród izraelski, kiedy to w Egipcie Egipt był sądzony, w tej ziemi Goszen nic nie było. Pan trzymał swoją łaskę, swoją rękę nad swoim ludem. Bracia i siostry, jakże to ważne, byśmy my to widzieli, rozumieli, aby to do nas dotarło. Abyśmy nie byli jak Jakub, którzy gdzieś tam przed jakimiś ludźmi, którzy nie znają Boga, przed poganami mówili, złe jest moje życie, krótkie jest moje, beznadziejne moje życie. Do niczego jest moje życie. A szkoda mówić, szkoda gadać. Tak niektórzy ludzie mówią. Bracia i siostry, to jest coś niewłaściwego, nieprawidłowego. Ponieważ Bóg przygotował dla nas rzeczy, o których nie śniliśmy nawet. Jak czytamy Boże Słowo? Jak my je rozumiemy? Jak przyjmujemy? Czy to są jakieś legendy dla nas, baśnie? Jakieś tylko gadanie? Jakaś taka mowa? Religijna gadka, mowa? Nie możemy tak myśleć. Jezus jest prawdomównym Bogiem i nie znaleziono fałszu w Jego ustach. A wszystkie Jego obietnice nigdy nie zawiodły. Jest napisane to, kiedy to naród izraelski zdobył ziemię kananejską. Jozue wypowiada takie słowa, że wypełniły wszystkie się obietnice i żadna nie zawiodła z tych dobrych obietnic Boga. Taki jest nasz Bóg, bracia i siostry. Łaskawy, miłosierny, który znosi nas, który znosi nas cierpliwie, nasze upadki, nasze utyskiwania, narzekania, naszą niechęć. On prześwietla nasze serca i widzi wszystko. Widzi wszystko, czy naprawdę chcesz Mu służyć, czy naprawdę chcesz to robić, czy robisz to z miłości dla Niego. Bo przecież kiedy służymy, to służymy Chrystusowi, bracia i siostry. Służymy Jemu. On jest naszym Królem. On jest naszym Panem. On jest naszym Królem. Wszystko, co robimy, czyńmy tak, jak byśmy robili dla Pana, z serca dla Pana. A więc zwróćmy uwagę, jakie obietnice Bóg tutaj daje dla tych, którzy się Go boją. My nie musimy być w gronie tych ludzi, którzy mówią, próżna to rzecz jest służyć Bogu. Nie musimy mówić, jaki to pożytek z przestrzegania Jego przykazań. Jaki to pożytek, że w pokutnej szacie chodzę. Nie musimy być w grupie takich ludzi, bracia i siostry. Ale zamiast tego możemy budować siebie nawzajem. Tak jak tutaj czytamy, każdy z bliźnim swoim tak mówił. To my możemy z bliźnim swoim mówić, że dobry jest Bóg, że łaskawy jest Bóg. Że Bóg jest miłosierny, wierny. Pamiętam, spotkałem pewną kobietę, ona była moją sąsiadką przez wiele, wiele lat. Znała moje życie, że no, kiedyś bardzo, bardzo prowadziłem takie niegodziwe życie i to się odmieniło. I ona po wielu latach mnie spotyka i pyta się, no witaj Adam, co tam u ciebie słychać? I już nie czeka nawet na odpowiedź, tylko mówi, no co, jakoś tam leci, jakoś leci. A ja mówię do niej, nie, proszę Panią, nie, nie, to nie jest tak, że to jakoś leci. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja jestem naprawdę teraz szczęśliwym człowiekiem i nie powtórzę za Panią, że jakoś leci, bo jest naprawdę dobrze. Bo naprawdę Bóg mnie błogosławi, bo naprawdę Bóg mnie prowadzi. To było zaraz po moim nawróceniu. To było może, nie wiem, półtora roku po moim nawróceniu. I mogłem wydać takie świadectwo, że jest dobrze w moim życiu, że Bóg mnie błogosławi. Choć miałem wtedy braki niesamowite, jeżeli chodzi o te rzeczy materialne. Ale jedno mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem głodny, że nigdy nie byłem brudny, że zawsze miałem co zjeść, miałem się w co ubrać i miałem za co zapłacić rachunki. To jest łaska mojego Boga. To jest wierność mojego Stwórcy. Bo co jest więcej potrzebne do życia i pobożności? Paweł mówi, czym jest życie wasze, jak ubranie i jedzenie? Przyjdzie czas rozstać się z tą ziemią, bracia i siostry. Przyjdzie czas, kiedy ta ostatnia trąba zabrzmi i Pan wstąpi z wielkim okrzykiem. I najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Panu pierwsi. Oni powstaną. Nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Bóg ich podniesie. Pan ich podniesie. A później my, którzy jesteśmy przy życiu, będziemy z nimi połączeni i zabrani przez Pana, pochwyceni. I Biblia mówi, że tak już na wieki będziemy z Panem. Pocieszajmy się tymi słowy. Pocieszajmy się tymi słowy, że ten dzień jest blisko, bracia i siostry. Że Pan uczyni różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a kto Mu nie służy. Dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzą z obory, podepczecie bezbożnych. Bracia i siostry, jakże to są niezwykłe słowa, jakże niezwykłe obietnice. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Wszelkie twoje zranienia, wszystkie twoje jakieś gorzkości Pan obmyje. Biblia mówi, nie będzie tam już narzekania, nie będzie smutku, nie będzie łez, nie będzie bólu, nie będzie śmierci. Wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem w radości wielkiej i podepczecie bezbożnych, że będą prochem pod waszymi stopami. W dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawę i prawa dla całego Izraela. A więc Bóg daje tutaj nam wskazówkę. Pamiętajmy na Słowo Boże. Pamiętajmy na te słowo, które powiedział Jezus. Pamiętajmy na to nowe przymierze, które Bóg z nami zawarł. Pamiętajmy i wspomnijmy na Chrystusa, który został za nas ukrzyżowany i który dał nam łaskę, który wyzwolił nas pod ciężaru zakonu. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, co On dla nas uczynił. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Jak przyjęliśmy Chrystusa? W radości, bracia i siostry. W miłości, w łzach, w upamiętaniu. Jaka szczerość była, jaka prostota. A Paweł mówi w liście do Kolosan, tak chodźcie, jak Go przyjęliście. Nie zmieniajcie tego. Żyjcie w pierwszej miłości. Bądźcie wierni, służcie Bogu z radością. Tak jak śpiewamy tę pieśń, jeden z psalmów. Służcie Panu z radością, bo to jest przywilej, bracia i siostry, Bogu służyć. To jest wielkie wyróżnienie, że możemy Bogu służyć, bo Bóg jest łaskawy, jest wierny, jest potężnym, wielkim Królem. Dobry jest Pan, dobry jest Bóg, bracia i siostry. On miłuje każdego z nas i nie przekreśla absolutnie nikogo. A Jego ręce są naprawdę otwarte i On chce przyjąć każdego człowieka. Tego, który do mnie przyjdzie, nigdy nie odrzucę. Tak jest, tak powiedział Pan Jezus Chrystus.